Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja na rozmowach niedokończonych. Pierwsza komunia święta i 50 lat po przeżyciach tej wielkiej uroczystości. W naszym studiu telewizji Trwam w Toruniu pragnę serdecznie powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Stefanka, członka Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
Szczęść Boże.
I pierwszy raz, zresztą to jest wtorek, rozumiemy, są, wtorek zawsze jest poświęcony rodzinie i obecność księdza biskupa szczególnie zawsze jest normalna, ale też i symboliczna dla naszej telewizji. Dalej witamy obecną pośród nas, znaną już widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maria, panią doktor Barbarę Kiereś, wykładowca pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Szczęść Boże, witam.
W tej chwili też pozdrawiamy od razu pani męża, który przecież tak z nami jest tutaj związany. I witam też pana Wojciecha Pawelca, inżyniera w naszym studiu. Bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Zwracam się do księdza biskupa. No właśnie, mamy wakacje i nagle tutaj temat poświęcony pierwszej komunii, a już minął ten sezon, że tak brzydko powiem, pierwszej komunii. Maj jest takim szczególnie miesiącem pierwszych komunii. Dlaczego właśnie dzisiaj w tej atmosferze wakacyjnej, atmosferze lata pragniemy podjąć ten temat?
Ustalaliśmy z redakcją tych rodzinnych audycji cykl, który ogólnie zatytułowałem Rodzina drogą Kościoła i ma być to przejście z rodziną przez wszystkie sakramenty święte, którymi Kościół Święty prowadzi do świętości nas wszystkich. To nie jest taki czysto techniczny powód, że akurat pierwsza komunia święta wypadła na spotkanie lipcowe. Bardzo chciałem właśnie w wakacje rozmawiać na tematy, które nie są tylko z maja i z czasów do maja, to znaczy przygotowanie i uroczystości przeżyte. To jest wydarzenie, które na stałe wchodzi w zwyczaj i kalendarz rodziny, a przede wszystkim każdego z nas, czyli pierwsze pełne wejście w więź najściślejszą z Jezusem Chrystusem trwa. I tak się dobrze ułożyło, za chwilę będziemy wyjaśniać, dlaczego też i ten jubileusz dołączyliśmy.
Właśnie, ta dwuczłonowość dzisiejszego.
Dla podkreślenia trwania. A w czasie wakacji to trwanie bywa nieraz dosyć boleśnie przerwane. Bo nam się wydaje, że pierwsza komunia święta skojarzona jest z rytmem szkolnym. I że po prostu dwa miesiące wakacji od rytmu szkolnego. I to jest bardzo niebezpieczna pułapka. Skojarzenie pierwszej komunii świętej ze szkołą, chociaż faktycznie przygotowanie odbywa się najczęściej w dyscyplinie szkolnej. A jednak trzeba tu wyjść. Ja mam nadzieję, że jeszcze w tej audycji radiowej szerzej ten temat poruszę. A teraz tylko chciałbym powiedzieć, że naprawdę w czasie wakacji, tym bardziej, zwłaszcza rodzice, powinni zadbać, żeby dziecko wiedziało, że ono było u pierwszej komunii świętej, że każdej niedzieli czeka na niego Pan Jezus, a może być tak, że każdego dnia dzieci są na różnych wakacjach, na różnych spotkaniach grupowych, mają rozmaite kolonie, mogą codziennie pójść do kościoła na mszę świętą. Jeżeli dobrze przygotują dziecko rodzice, to jest bardzo piękny czas, to jest czas szczególnego pogłębienia, nie tylko biały tydzień, ale właśnie czas wakacyjny, stąd ta tematyka akurat w tym lipcowym spotkaniu. A poza tym jestem zainspirowany takimi dwoma wypowiedziami Ojca Świętego Benedykta XVI. W Mediolanie, w tym wieczorze świadectw, podeszła do niego mała dziewczynka i cześć papa. Powiedz, jak ty w domu, jako małe dziecko, jako młody chłopiec przeżywałeś niedzielę? Opowiedz nam coś o twojej niedzieli. Oczywiście Ojciec Święty bardzo pięknie o tej niedzieli opowiadał, ale on takie samo pytanie usłyszał związane z pierwszą komunią świętą. Powiedz, jak ty przystępowałeś do pierwszej komunii świętej? Wydawało mi się, że byłoby bardzo dobrze, gdyby najpierw Ojciec Święty Benedykt XVI nam trochę opowiedział o tym swoim już więcej niż przed 50 laty przyjęciu po raz pierwszy Pana Jezusa.
Księże biskupie, bardzo się cieszę, że ksiądz biskup nawiązał do Mediolanu, ponieważ my jako redakcja przygotowaliśmy ten fragment w czasie wizyty Ojca Świętego w Afryce, w Beninie, w Cotonou, gdzie w czasie spotkania z dziećmi w domu radości i pokoju u sióstr Matki Teresy przed dziećmi dzielił się, czym był dla niego ten dzień. I może warto posłuchać, zanim właśnie też nieprzypadkowych gości przedstawi też, dlaczego tutaj są ksiądz biskup, mianowicie pani doktor Barbara Kiereś i pan doktor inżynier Wojciech Pawelec. Nie są przypadkowymi gośćmi, ale myślę, że ksiądz biskup za chwilę o tym wszystko opowie, a w tej chwili o uwagę proszę naszych widzów, słuchaczy. Posłuchajmy słów, które wypowiedział Ojciec Święty Benedykt XVI 19 listopada ubiegłego roku w Cotonou w Beninie.
Niektórzy z was przyjęli już swą pierwszą komunię świętą, inni się do niej przygotowują. Dzień mojej pierwszej komunii był jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Dla was być może też, prawda? Dlaczego tak jest? Dzieje się tak nie tylko z powodu pięknych strojów lub podarunków, ani nawet przyjęcia świątecznego. Jest tak dlatego, że w tym dniu przyjmujemy po raz pierwszy Jezusa Eucharystię. Gdy przyjmujemy komunię, Jezus przybywa, aby zamieszkać u mnie. Powinienem przyjąć Go z miłością i słuchać Go uważnie. W głębi swego serca mogę Mu powiedzieć na przykład: Jezu, wiem, że mnie kochasz. Daj mi swoją miłość, abym ja Ciebie kochał i abym kochał innych Twoją miłością. Powierzam Ci moje radości, moje troski i moją przyszłość. Nie wahajcie się, kochane dzieci, mówić o Jezusie innym. Jest On skarbem, którym należy dzielić się wielkodusznie. W dziejach Kościoła miłość Jezusa napełniała odwagą i mocą wielu chrześcijan, a nawet dzieci, takie jak wy. Tak święty Kizito, chłopiec ugandyjski, został skazany na śmierć. Chciał bowiem żyć zgodnie z wymogami chrztu świętego, który dopiero co przyjął. Kizito modlił się. Zrozumiał, że Bóg jest nie tylko ważny, ale że jest wszystkim.
Mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, z jakim przeżyciem po tylu latach wspomina Ojciec Święty przed dziećmi, afrykańskimi dziećmi, ten, jak powiedział, najpiękniejszy dzień w jego życiu. Piękne to, prawda, księże biskupie?
I uzasadnia również z naszej strony pewną sugestię, żeby dzień pierwszej komunii świętej, tak bardzo ważny, traktować na tej samym poziomie, co inne momenty przyjęcia sakramentów, bierzmowania, kapłaństwa, małżeństwa, jubileusze kapłańskie, jubileusze małżeńskie są w naszej tradycji głęboko zapisane. I oczywiście pięknie je celebrujemy. Są zresztą osobne liturgiczne też modlitwy i obrzędy przewidziane. Natomiast zapominamy o tym pierwszym spotkaniu z Jezusem Eucharystią, a jest okazja, żeby dobrze o tym porozmawiać, sięgając i do momentu przygotowania, i do bardzo pięknego, uroczystego zorganizowania jubileuszu. Stąd nasi goście, których zaprosiliśmy do programu, ponieważ obydwoje państwo reprezentują specjalną grupę, podwójnie specjalną, najpierw między sobą blisko zorganizowaną, bo to byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie i to ich łączy, oczywiście w jakimś wymiarze też samo miasto Lublin, a z drugiej strony ich katechetą tychże państwa tu obecnych i resztę dzieci był ksiądz biskup Ryszard Karpiński. Ja myślę, że poprosimy też operatora dźwięku, żeby poszukał księdza biskupa Ryszarda telefonem. On tam gdzieś nas podsłuchuje i jak tylko dojdzie do telefonu, to na pewno też odezwie się, bo on był katechetą. A ja tam miałem swoją jakąś małą rolę, a więc znamy się z państwem od czasu, kiedy ta mała Basia miała piękne, miałaby piękną suknię przygotowaną, a Wojtuś był ministrantem i w zakrystii katedry lubelskiej musiał mieć pomoc, bo był trochę za niski jak na wysoki wieszak, więc jak zdejmował kurteczkę, to zawsze ktoś najpierw obsłużył ministranta, jeżeli on nie doskoczył do wysokiego haczyka, i potem dopiero ministrant obsługiwał nas. To są bardzo osobiste spotkania. Ja celowo chcę o tym powiedzieć, żeby radiosłuchacze i telewizowie wiedzieli, że my tu jesteśmy rodziną. I państwo poprosimy, żeby trochę o swojej szkole powiedzieli trochę, bo to ich łączy. I potem już oczywiście o przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej, a księdza biskupa Ryszarda z Lublina też zapraszamy do włączenia się telefonicznego.
Właśnie udało się nam połączyć z księdzem biskupem Ryszardem Karpińskim. Księże biskupie, bardzo prosimy.
Tak, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria i oczywiście na czele tutaj z ojcem Zdzisławem prowadzącym program i księdzem biskupem przyjacielem Stanisławem, z którym znamy się od wielu lat z czasu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i później na drodze kapłańskiej i biskupiej. Pozdrawiam także moich dawnych uczniów, a obecnie panią profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i waszej szkoły Basię i inżyniera Wojtka, mojego dawnego ministranta. Chciałbym wyjaśnić może, jak to się stało, że jako student nauk biblijnych zajmowałem się uczeniem dzieci. Może krótka historia w telegraficznym skrócie. Wiemy wszyscy, że przed II wojną światową religia była w polskiej szkole traktowana tak jak i inne przedmioty i nauczana w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu. Maturzyści byli zobowiązani do zdawania egzaminu końcowego z religii, a ocena trafiała na świadectwo. Po zakończeniu II wojny światowej zerwano konkordat ze Stolicą Apostolską, ale umożliwiano dalej nauczanie religii. Podstawę prawną stanowił artykuł 120 Konstytucji Marcowej z 1921 roku, który został utrzymany w mocy okólnikiem nr 50 ministra oświaty z 13 września 1945 roku. W pierwszych latach po wojnie pamiętam, jak nie tylko, że mieliśmy naukę religii w szkole, ale w każdą niedzielę zbieraliśmy się pod szkołą i maszerowaliśmy w naszej osadzie do kościoła razem. Z czasem jednak, gdy władze partyjne poczuły się umocnione, niepotrzebne im było poparcie kościoła. Głównym celem stała się laicyzacja społeczeństwa. dokumentach partyjnych pisano o politycznej działalności kleru wymierzonej niby przeciwko władzy ludowej. Tak więc mówiono nie ofensywie klerykalizmu. Przypominano, że szkoła jest świecka, że lekcja religii jest nadobowiązkowa, a ocen nie wolno umieszczać na świadectwach szkolnych. Zakazano wieszania krzyży w salach oraz odmawiania modlitw na zajęciach szkolnych. Znam przypadek, gdzie dzieci w jednej miejscowości urządziły nawet strajk, bo powiedziały, że w takiej sali szkolnej nie będą się uczyć, gdzie nie ma krzyża. Zgodnie z dyrektywami partyjnymi tworzono szkoły bez nauki religii, które oddawano pod zarząd powstałego w 1949 roku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zaczęto prowadzić rekrutację i zapisywać dzieci do szkół TPD wbrew woli rodziców. W latach 50. w wielu parafiach, w naszej przynajmniej diecezji, myślę, że i w innych nie było wiele lepiej, katechizacja była prowadzona w ciągu jednego miesiąca wakacyjnego przez studentów, czyli alumnów naszego seminarium, zgodnie z planem ustalonym przez kurię biskupio, a więc w jednym roku było omawiane z dziećmi wierzę w Boga, w innym powiedzmy 10 przykazań Bożych. Po rewolucji na Węgrzech i pewnych zmianach politycznych w naszym kraju nauka religii weszła ponownie do szkół, choć na krótki okres czasu, od stycznia 1957 roku do czerwca 1960. Kapłani, zakonni zostali pozbawieni szybko prawa nauczania. Nie mogli uczyć już w roku szkolnym 1958-59. Zarzucano im demagogię lub uprawianie polityki. Ja osobiście miałem szczęście uczyć w roku szkolnym 1959 na 60. poświęceniach w szkole podstawowej numer 17 w Lublinie, w wymiarze 30 godzin tygodniowo. Do szkoły uczęszczało wówczas 706 dzieci. Było po dwie klasy równoległe, a klas czwartych 3. Tylko kilka osób nie korzystało z nauki religii. Lekcje odbywały się w szkole, ale już jako ostatnie po wszystkich innych przedmiotach. Przy tej okazji pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam z tej okolicy, z tej parafii pod wezwaniem świętej Teresy i z tej szkoły. W roku 1960-61 już tylko prefekci przedwojenni etatowi mogli uczyć religii w szkołach, a takich brakowało z powodu wieku i działań wojennych. Nie było też dostatecznej ilości katechetów świeckich. Wobec takiej sytuacji władza diecezjalna prosiła nas, studentów różnych wydziałów teologii czy prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, o pomoc księżom parafialnym przez przejęcie kilku godzin od 5 do 10 tygodniowo katechezy w zamian za mieszkanie i utrzymanie, jakie mieliśmy czy to w seminarium duchownym, czy w jakimś innym domu diecezjalnym. W ten sposób stałem się katechetą jako student sekcji biblijnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla dzieci z państwowej podstawowej szkoły muzycznej, których przedstawiciele są obecni w studium. A pomagał mi w tej pracy obecny także ksiądz biskup Stanisław jako student w tej samej sekcji, a zwłaszcza kiedy pewne wykłady mnie obowiązywały, a on jeszcze nie musiał na nie chodzić, to prosiłem go, aby przejmował za mnie lekcje i przede wszystkim śpiewał z tymi dziećmi. W ten sposób był także obecny na pierwszej komunii świętej. Nie było wtedy koncelebry, tylko przewodniczył w śpiewie. Pragnę przy tej okazji podkreślić ogromne zainteresowanie rodziców i samych dzieci tymi lekcjami, które odbywały się w trudnych warunkach w kościele pod wezwaniem świętego Jozefata przy ulicy Zielonej. Szkoła mieściła się wówczas na krakowskim przedmieściu. To przejście dzieci z krakowskiego przedmieścia na Zieloną było jakimś pięknym świadectwem wiary. Pierwszym klasom towarzyszyło zwykle kilka pań, matek, żeby uważać, zwłaszcza na skrzyżowaniach, żeby dzieci tam gdzieś się na coś nie zagapiły i przeszły jak należy. Starsze dzieci przychodziły samodzielnie. I to zaangażowanie tak rodziców, jak i dzieci skłoniło mnie, aby poprosić jednego kapłana w Rzymie, któremu udało się wcześniej otrzymać paszport i wyjechać tam na studia biblijne, o specjalne błogosławieństwo apostolskie na pierwszą komunię świętą. I była to ogromna niespodzianka, tym bardziej, że dzieci i ich rodzice o tym nic nie wiedzieli, a fotograf wykonał zdjęcie tego papieskiego dokumentu, natomiast jego żona podretuszowała, ochroniliśmy w ramki i razem z obrazkiem pierwszokomunijnym każda rodzina otrzymała taką wyjątkową pamiątkę. Może jeszcze dorzucę tylko, że ostatecznie Sejm PRL-u wykluczył nauczanie religii ze szkół w roku 15 lipca tegoż roku uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, w której w artykule 2 zadekretowano, że szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Wiemy, że taka sytuacja trwała aż do roku 1990. To może tyle na razie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, księże biskupie Ryszardzie. Myślę, że jeszcze będziemy zapewne prosić do tego drugiej części, żeby nam też opowiedział o tym świętowaniu.
Przeszyciu jubileuszu.
Sam jubileusz.
A mamy w tej chwili uczestników i czasu przygotowania, i czasu przeżycia pierwszej komunii świętej, więc poprosimy, by o szkole swojej i o między innymi tych wielu formach troski rodziców. Rodzice przecież mieli do wykonania wiele zadań, bo to dzieci, które się uczyły muzyki dodatkowo. Trzeba było zadbać o przewożenie dzieci i doprowadzenie. To jest bardzo skomplikowana domowa również logistyka, którą pokonywali rodzice z niezwykłą ofiarnością. Bardzo prosimy.
Tak, więc rzeczywiście chodziliśmy do szkoły muzycznej i w związku z tym na pewno wiązała się, też towarzyszyła nam pewna specyfika uczenia się. Może przywołam tutaj słowa zapisane przez jedną z naszych mam, która przez chyba około 30 lat pisała pamiętnik dzień po dniu. I no, jest to wspaniały dokument. Myślę, że no, dobrze, gdyby stanowił zachętę dla innych może mam, by no, właśnie zapisywać pewne doświadczenia, pewne sytuacje, które no, później jakoś zanikają, zacierają się w pamięci, a spisane przez mamę mają pewną trwałość. I może przywołam sprzed lat jeden taki dzień zapisany przez mamę. Dzień związany z Dniem Matki. Zapisany pod datą 25 maj 1961 rok. Czwartek. Klasa pierwsza B obchodziła uroczyście Dzień Matki, bo jutro, to znaczy 26, klasa ma dzień wolny od nauki. czyli w Dzień Matki. Przyszłyście w odświętnych szatkach do klasy. Ławki były pod ścianami, środek wolny na występy. Wkroczyłyście z minami wesołymi, uśmiechniętymi, z piosenką okolicznościową na ustach. Płakałyśmy wszystkie, bo wierszyki były bardzo wzruszające i takie szczere. Adaś zagrał na skrzypcach pieśń Filaretów, chociaż w domu mi mówił, że zagra mazurka. Każde dziecko przygotowało dla swojej mamusi laurkę i kwiatek. Na zakończenie odtańczyły dzieci Kujawiaka i Krakowiaka, bardzo zamaszystego. Zdjęcia z tej uroczystości będą, bo pani Dumkiewicz przyprowadziła syna z aparatem fotograficznym. Adasiu kochany, to twój pierwszy dzień matki obchodzony w szkole z tyloma obietnicami. No, synku, oby, oby. Dalej mamy też zapis w pamiętniku naszego dnia pierwszej komunii świętej. Ale to może za moment, tak? Też odczytam, bo piękny fragment, piękna dokumentacja tego wydarzenia, no, zapisanego tak, jak to mama, prawda, spostrzegała, ale pisała to do swoich dzieci.
Ja chciałem przypomnieć również, że nasza klasa była pierwszą klasą, która nie miała już nauki religii w szkole, tylko miała poza szkołą. Odbywała się ta religia, to jak już ksiądz biskup Karpiński wcześniej wspomniał, w kościele pod wezwaniem świętego Jozefata na ulicy Zielonej, gdzie udawaliśmy się w dużej grupie bezpośrednio po lekcjach ogólnokształcących, można tak powiedzieć. Takie zebranie dzieci na lekcje religii nie było zadaniem łatwym, dlatego, gdyż wymagało wcześniejszych uzgodnień czasu odbywania lekcji religii z indywidualnymi lekcjami muzyki. Wiadomo, że odbywały się one po południu. Niekiedy trudno było pogodzić wszystkie zajęcia tak, żeby wszystkie dzieci mogły skorzystać i przyjść na naukę religii. Lekcje muzyki odbywały się dwa razy w tygodniu. To było jeszcze dodatkowym utrudnieniem. Nasz katecheta, chciałem wspomnieć, w osobie księdza biskupa Karpińskiego, czuwał nad dziećmi z naszej klasy. Jeśli któreś nie przychodziło na lekcję religii, wszedł do domu w sutannie, co niekiedy było bardzo ryzykownym. Czynnością ryzykowną, bo pamiętajmy, że to był czas, kiedy dzieci osób należących do organizacji politycznych czy dzieci wojskowych nie mogły uczęszczać na lekcje religii. I nasz katecheta każdego roku zdobywał taką listę dzieci z dziennika szkolnego i dopytywał również o te, które nie uczęszczały.
Czyli sobie znanym sposobem, bo jak powiedział, nigdy nie był sam w szkole osobiście, ale listę z dziennika miał.
Tak, listę z dziennika posiadał, no i z wielkim zainteresowaniem i z takim starannością pochylał się nad każdym problemem związanym z nieobecnością danego ucznia na tej lekcji religii, którą prowadził.
Myślę też, że dla naszych rodziców było to bardzo trudne zadanie, bo właśnie tamten czas no, miał swoją specyfikę. Jeśli rodzice zajmowali jakieś stanowiska, pełnili jakieś funkcje, no, praktyki religijne czy chodzenie dzieci na lekcje religii, no, mogło przynosić poważne konsekwencje, łącznie z utratą pracy. Także tutaj czas tamten, no, chyba nie sprzyjał takim wyrazistym deklaracjom dotyczącym wiary, przynależności do Kościoła, a nasi rodzice prowadzili nas na lekcje religii, bardzo dbali o to. I tutaj, no, tak jak tutaj kolega wspomniał, rzeczywiście wiązało się to z ogromnym trudem dla nich.
Właśnie szkoła muzyczna dzisiaj, przynajmniej tak jak pospolicie wiemy, że dzieci, które uczęszczają do szkół muzycznych, mają ogrom zajęć i praktycznie na nic im nie starcza. Jak rodzice radzili sobie wówczas, że też jeszcze towarzyszyli dzieciom, czyli tak. Wam, Państwo dzisiaj tak. obecni po 50 latach w studiu mhm. telewizji Trwam, że dopilnowali, ale też znajdywali czas pośród tych tak. mnóstwa zajęć, jednak czas na religię był czasem świętym.
Chciałbym, ojcze, jeszcze poszerzyć o jedno zdanie pewien wątek poruszony przez panią profesor. To jest problem odwagi rodziców. Trzeba wiedzieć, że szkoła muzyczna była pod wielu względami szkołą i trochę, a nawet bardzo elitarną. Najpierw dzieci musiały mieć talent muzyczny. Były przecież przesłuchania wstępne, bo bez talentu nie podejmowano się ani po jednej, ani po drugiej stronie nauczania. A więc dzieci tak zwane zdolniejsze i to bogatsze w sensie charyzmatu, talentu.
Bycie obdarowanymi.
Ale też rodzice musieli być trochę lepiej uposażeni, bo to była szkoła mimo wszystko kosztowna, chociaż bezpłatna w tym fundamentalnym wymiarze. Ale przecież instrument, dodatkowe zajęcia i tak dalej. Duże nakłady finansowe. W związku z tym nie każdy rodzic mógł sobie pozwolić na wykształcenie dziecka w tej szkole. A skoro to była szkoła podwójnie elitarna, to bardzo często dochodziło do tego właśnie momentu. Mam dobrą pracę, ale nacisk ideologiczny szedł tak daleko, że nie tylko członkowie PZPR-u, ale w ogóle każdy, kto miał jakieś poważniejsze stanowisko, powinien reprezentować słuszną linię partii. Chociaż nie był członkiem partii, mniej więcej to, co dzisiaj się nazywa poprawnością polityczną. Bo to się nic nie zmieniło. My mamy w tej chwili podobną atmosferę. Ktoś, kto chce grać poważną rolę publiczną, powinien dostosować się do pewnych standardów, które narzuca określony kierunek myślenia w tej epoce. I rodzice ryzykowali, no między innymi te wizyty młodego księdza Ryszarda w domach. To też nie była taka łatwa i z jego strony, i ze strony rodziców decyzja, bo on musiał się liczyć z tym, że mówiąc krótko, dekonspiruje. A ściśle mówiąc, ci rodzice wcale nie byli zakonspirowani. Bardzo oficjalnie wyznawali swój światopogląd religijny, życie religijne i na ogół uratowali wszystkie swoje stanowiska.
Mam takie zapytanie do pani doktor, do pana inżyniera. Jak rodzice wasi odbierali te wizyty księdza, wówczas księdza katechety Ryszarda, obecnego księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego?
No, przede wszystkim z tego, co wiemy, to dbał i chodził do tych rodzin, których dzieci nie były na
tak sobie
religii,
wyobrażam,
prawda?
Że państwo byliście tak. pilnymi dziećmi.
My mieliśmy to szczęście, że nasze rodziny były no, takie wyraziste religijnie, prawda? Pewnie jako dziecko traktowaliśmy to jako coś oczywistego i naturalnego, to, że chodzimy na lekcje religii, to, że rodzice z nami chodzą na msze święte razem. No ja odkąd pamiętam, to w moim domu rodzinnym zawsze się mówiło o prymasie Wyszyńskim, o cudzie w katedrze lubelskiej, który był w 1949 roku, więc to były takie oczywistości, którymi nasiąkaliśmy. Ale no, na pewno wymagało to ze strony naszych rodziców odwagi, opowiedzenia się, zdecydowanego opowiedzenia się za wiarą i za Kościołem, ale też na pewno wiele trudu, na pewno wiele trudu. Odprowadzanie, przyprowadzanie, czas był wypełniony z takimi no, zadaniami, które na pewno nam służyły. Nie były jakoś tam, prawda, zapełnianiem czasu, żeby tylko ten czas zapełnić, tylko one ku czemuś zmierzały, miały jakiś głęboki sens. I myśmy się po prostu podporządkowywali tym wszystkim prowadzeniom, które no, podejmowali nasi rodzice. Także na pewno jest ogromna zasługa rodzin naszych rodziców, że chodziliśmy na te lekcje religii i że no, wzrastaliśmy po prostu w wierze.
I opis pierwszej komunii.
Opis pierwszej komunii. Piękny opis, pozwolę sobie teraz
jak
przeczytać.
Jedna z mam zanotowała.
Jedna z mam zanotowała. Więc był to 20 maja 1962 rok, niedziela. Twój wielki dzień, Adasiu kochany, pisze mama. Ponieważ cała uroczystość miała się zacząć o godzinie 7 rano, więc w sobotę, po spowiedzi świętej, która odbyła się w małym kościółku przy ulicy Zielonej, poszliśmy do cioci Romki, by tam przenocować. Bo jeszcze może dodajmy, że do szkoły muzycznej chodziły dzieci z różnych dzielnic Lublina. Bo była jedna szkoła muzyczna w Lublinie, więc tutaj kwestia właśnie transportu, prawda, i na lekcje religii, i do szkoły, no i na tą pierwszą komunię świętą naszą. Uroczystość odbyła się w kościele Eliasza, ojców Bonifratrów, przy szpitalu Bożego Jana, to znaczy tuż koło cioci Romki. Bardzo odbyła się uroczyście msza święta z ołtarzem tak ustawionym, że widzieliśmy wszystkie czynności kapłana. Trzeba dodać, że to była pierwsza msza święta odprawiana przez naszego katechetę właśnie już twarzą do wiernych. To znaczy po prostu ksiądz cały czas stał frontem do ludzi. Po raz pierwszy widziałam tak odprawianą mszę. Klęczałam przy Tobie, Synku, gdy przyjmowałeś Pana Jezusa i gorąco się modliłam, by serduszko Twoje zawsze miało w sobie tyle szlachetności i dobrych postanowień, co w tym momencie. Wasz ksiądz prefekt, Ryszard Karpiński, urządził wszystko bardzo uroczyście. A poza tym rodzicom sprawił wielką niespodziankę, a mianowicie dostaliśmy na życzenie księdza Karpińskiego specjalne błogosławieństwo od papieża Jana XXIII, już oprawione ze szkłem. Było to bardzo piękne. Byłeś, Adasiu, bardzo przejęty. Wyglądałeś bardzo poważnie w tym swoim granatowym garniturku, który z taką precyzją sama szyłam. Bluzeczka biała z długim rękawem, kolanówki białe i buciki również skórkowe białym. Słowem, dorosły człowiek, jak sam siebie określałeś. Po uroczystości pojechaliśmy wszyscy taksówką na poczekajkę. I tamże było pięknie przygotowane mieszkanie, kwiaty i tak dalej. No i dalej zjedliśmy wspólnie obiad. Na godzinę 16 pojechaliśmy z wami do katedry. Deszcz lał niemiłosiernie. Tam odnowiliście przy chrzcielnicy przyrzeczenie. Potem było ofiarowanie cudownej Matce Bożej. Potem wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Pana Jezusa Trybunalskiego. Potem na tle katedry była wspólna fotografia, a potem mały wspólny podwieczorek z deklamacjami. Adaś też bardzo udanie powiedział krótki wierszyk, trzy zwrotki. Bardzo zadowoleni powróciliśmy do domu. Syneczku kochany, przecież zdaję sobie sprawę, że nie dasz rady zachować wszystkich tych wspaniałych obietnic danych Panu Jezusowi, no i mnie, Matce. Ale przecież najważniejszym jest, byś miał świadomość swych upadków, byś nie zobojętniał na pewne sprawy. Wtedy tylko możliwe jest podniesienie się i walka z wadami. Niechaj ci sumienie w takim momencie nie daje spokoju, tylko stuka aż do skutku do serduszka. Adasiu nasz, pozostań wierny Jezusowi.
I od razu jest w głosie mamy zamówienie na to, co zasugerowaliśmy na początku. Pierwsza komunia święta jest rozpoczęciem szczególnego, bardzo bliskiego życia z Jezusem i wymaga właśnie tej z naszej strony odradzającej, przypominającej nasze sumienie, kontrolującej pamięci. Dlatego my chcieliśmy w czasie tej audycji pokazać, że te słowa matki, która pisała do swojego synka Adasia, to są słowa właściwie każdego rodzica, które po 50 latach możemy w jakimś wymiarze podsumować już w przeżyciu samodzielnym każdego z ówczesnych uczniów Państwowej Szkoły Podstawowej Muzycznej w Lublinie.
Księże biskupie, słuchając właśnie tych słów pewnej mamy, Adasia, ciekawe, jaka historia tego Adasia w międzyczasie się dokonała, ale też i patrząc na obecność Państwa tu właśnie w obecności Waszego też drugiego katechety, księdza biskupa Stanisława, myślę, to wszystko nam mówi, że to wydarzenie musiało być niesamowite, skoro po 50 latach dzisiaj jesteście razem z Waszym katechetą, katechetą, który przed chwilą do nas zadzwonił i daj Boże jeszcze będzie mieć radość i szczęście z nim rozmawiać. Dlaczego tak ważne to było wydarzenie, skoro ta wspólnota do dzisiaj trwa i skąd się zrodziło? Dla mnie to jest fenomen, że i kto jest w ogóle, mnie taka ciekawość zżera, kto wpadł na taki pomysł, żeby po 50 latach w tym gronie, którzy mieli takich katechetów, dzisiaj widzimy księży biskupów, zapragnęli ten jubileusz pierwszej Komunii Świętej obejść razem.
Tak, więc tutaj mamy...
Posłużymy się
albumem, który zredagowała jedna z naszych koleżanek. I tu tak właśnie opisała to, jak do tego doszło. To tak. Może pozwolimy sobie tak przeczytać.
Pan inżynier Wojciech, bardzo prosimy.
Trudno powiedzieć dokładnie, dzięki komu narodził się pomysł. Na pewno bezpośrednim pomysłodawcą był ksiądz biskup Ryszard Karpiński. A kto i kiedy zainspirował naszego katechetę sprzed lat? Może to było wtedy, gdy biskup parę lat temu na jakimś leciu szkoły muzycznej rozmawiał z naszym kolegą Jackiem, który rzucił pomysł spotkania się naszych klas. Może zaczęło się to wszystko od, jak pisze koleżanka, mojego przypadkowego, a może nieprzypadkowego, jako że w życiu ludzkim nie ma przypadków, zwłaszcza jeśli chodzi o spotykane przez nas osoby, spotkania z biskupem, na którym przypomniałam mu jako jego uczennica sprzed lat. A może jednak podczas spotkania w Michowie, rodzinnej miejscowości biskupa, kiedy przyjechał tam na uroczystości Bożego Ciała, a ja na imieniny do tamtejszego księdza proboszcza. Wiedząc o spodziewanej obecności biskupa, na to spotkanie przyjechałam już przygotowana. Wzięłam ze sobą zdjęcia i błogosławieństwo papieskie. Ksiądz biskup zaczął wspominać. Ku mojemu zdumieniu doskonale pamiętał nasze lekcje religii, a nawet, jak się okazało, przechowuje do dzisiaj dzienniki z tamtych lat. Po powrocie do domu napisał do mnie e-maila, którym podzielił się swoim nieśmiałym pomysłem dotyczącym spotkania na 50-lecie naszej pierwszej Komunii Świętej. Pomysł wydawał mi się od razu niezwykły. Zainspirowana, jak pisze nasza koleżanka, rozpoczęłam poszukiwania. Na początek zadzwoniłam do Oleńki, z którą już poprzedniego lata spotkałam się podczas kąpieli w jeziorze, która poznała mnie po głosie. Potem do Wojtka. Wszyscy troje byliśmy zgodni co do tego, że jest to wspaniały pomysł. Nikt z nas nie miał wątpliwości, że należy rozpocząć intensywne poszukiwania koleżanek i kolegów z dawnych lat.
Tak widzimy, Pan Jezus 50 lat temu połączył Was w tej przyjaźni, tą niezwykłą więzią i dzisiaj dalej łączy. Księży biskupie Stanisławie, jak się biskup odebrał jako pasterz, który ma takie doświadczenie właśnie duszpasterskie, że nagle ci sprzed lat uczniowie z takim pomysłem wyszli?
Oczywiście zawsze człowiek zaczyna od osobistych przeżyć, a więc ta moja krótka współpraca na terenie szkoły muzycznej, zapraszany do zastępstw niektóre dni przez młodego mojego przyjaciela i również studenta księdza Ryszarda, nawiązałam też kontakt z uczniami, a przede wszystkim z rodzinami. I ten kontakt w jakimś wymiarze zawsze się odzywał. Właśnie akurat rodzina państwa Pawelców była jedną z tych, z którymi prawie że zawsze gdzieś tam się widzieliśmy. Więc ten osobisty motyw był zawsze najbliższy. Stąd też piękne zaproszenie, przygotowane niezwykle starannie na jubileusz, przyjąłem z wielką serdecznością. Ale ja odebrałem to zaproszenie już, mogę powiedzieć, pod pewnym zawodowym spojrzeniem. Po prostu ja zobaczyłem rodzinę, zobaczyłem nowe rodziny, zobaczyłem rodziny, które są zbudowane na miłości Jezusa Eucharystycznego, najpierw tego, którego jako gościa witamy w naszych sercach w dniu pierwszej Komunii Świętej, a potem szczególna obecność Chrystusa przy sakramencie, przez sakrament małżeństwa. I w ten sposób mogłem spokojnie jakąś taką krótką, bardzo krótką odbyć szkołę, krótki kurs, który nazwałbym od pierwszej komunii świętej do sakramentu małżeństwa i do radosnego dziękczynienia. To jest takie, może i ktoś by powiedział, zawodowe skrzywienie, że jeżeli tylko dotykam jakichś wartości bożych, to zaraz widzę, jak te wartości funkcjonują w budowaniu życia rodzinnego. I od tej strony spotkanie lubelskie, które miało, powiedzmy, dwie części. Ja w drugiej brałem udział w mszy świętej uroczystej w katedrze lubelskiej, a potem spotkanie na tej rodzinnej agapie. To spotkanie było pewnego rodzaju potwierdzeniem, jak ważnym i jedynym właściwie czynnikiem trwałym, który buduje i potrafi przezwyciężyć wszystkie trudności, jest miejsce Boga w życiu każdego małżeństwa. Apel do Adasia, pisany w momencie, kiedy Adaś był aniołkiem, bo tak patrzymy na pierwszokomunijne dzieci, one tak przeżywają, tak też taką wartością się przedstawiają, a my wiemy dobrze, jak potem na takiego aniołka, czy to będzie ona aniołek, czy on aniołek, jak potem to, ta rzeczywistość, między innymi rodzinna, między innymi okres zakładania rodziny, okres narzeczeństwa, jak bardzo napiera wcale nie anielskimi pomysłami. I matka, która to widzi na samym początku i od razu daje klucz, daje do ręki sposób wychodzenia z tych różnych konfliktowych sytuacji. Dla mnie to jest najkrótsza reguła, którą dzisiaj bym nazwał teologią życia duchowego, małżeństwa i rodziny. Bardzo znana dzisiaj dyscyplina teologiczna, teologia duchowości, małżeństwa i rodziny, która ma od razu na samym początku prostą regułę, jak organizować życie i jak przechodzić wszystkie próby, które przecież żadnemu z nas nie będą odjęte. Każdy przechodzi te próby. Stąd to lubelskie spotkanie było dla mnie pewnego rodzaju jeszcze jednym argumentem. Rodzina wymaga odsłaniania przed nią tego, co jest najlepsze w niej, to znaczy zamysł Boży, miejsce święte, uświęcające, prowadzi do najgłębszego zjednoczenia z Bogiem, naprawdę doinwestować rodziny świadomością świętości. To jest poważne zadanie wszystkich, a szczególnie tych, którzy głoszą Ewangelię.
Księże biskupie i mili goście, jeżeli ja sobie pozwolę w tej chwili może naszym słuchaczom już przypomnieć telefony, bo zapewne na pewno chcieliby zadzwonić, ale oczywiście pytanie, które już zadaję przed podaniem telefonów po tej wypowiedzi księdza biskupa do pani doktor i do pana inżyniera: jak przeżyliście właśnie to wydarzenie lubelskie waszego jubileuszu i jak popatrzyliście z perspektywy tych 50 lat na to wydarzenie pierwszej Komunii Świętej? Widzieliśmy, jak przeżywała jedna z mam, prawda? Ale jak wy z perspektywy 50 lat, jak na to popatrzyliście? Zanim państwo odpowiecie, to może ja przypomnę naszym widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja nasze telefony do studia Telewizji Trwam w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012 i dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Oczywiście z zagranicy jeszcze dochodzi kierunkowy. No i telefon darmowy dla tych, którzy są posiadaczami telefonów w naszej rodzinie. To jest numer 536 600 300 i drugi numer też darmowy w naszej rodzinie 536 600 400. A teraz wracam się już do pani doktor, może zacznijmy od pani.
Tak, rzeczywiście ten jubileusz był okazją do wielu refleksji. Myślę, że taką bardzo ważną refleksją było zobaczenie, jak bardzo wiele, dużo zawdzięczamy naszym rodzicom, naszym rodzinom. Bo my, no, jako dzieci w sposób naturalny przyjmowaliśmy to, że chodzimy na lekcje religii, że uczestniczymy w wierze rodziców. My tym po prostu nasiąkaliśmy. I nasiąkaliśmy też tym, że wiara jest, dokonuje się w pewnej społeczności, takiej społeczności, jaką jest Kościół. Też myślę to, że otrzymaliśmy to błogosławieństwo papieskie, też było takim momentem, które osadzał niejako naszą wiarę w szerszym kontekście Kościoła powszechnego. Więc to, że wiara nie jest czymś indywidualnym, czymś prywatnym, tylko właśnie dokonuje się poprzez pewną wspólnotowość, poprzez przynależność do pewnej społeczności. To tak z perspektywy lat, bo kiedyś pewnie tego sobie nie uświadamialiśmy. Natomiast, no i to nasze spotkanie po latach też, no, pokazało nam, co? Pokazało nam, że, brutalnie nam pokazało, że zmieniliśmy się fizycznie bardzo mocno. Momentami mieliśmy trudności z rozpoznaniem się, ale też zobaczyliśmy, jak wiele w nas jest życzliwości do siebie wzajemnie, co chyba świadczy o tym, że kiedyś stanowiliśmy wspólnotę. Między nami kiedyś były bardzo silne więzy i stanowiliśmy pewną społeczność, no, zasługą tutaj, no, na pewno rodziny nasze, rodzice, nasi katecheci i rodziny od wewnątrz, prawda, jakoś budujące nas i przygotowujące tej pierwszej komunii świętej, katecheci niejako od zewnątrz, ale zwieńczając też ten trud, który włożyli nasi rodzice. I myślę, że no i naszym rodzinom, naszym rodzicom i naszym katechetom zawdzięczamy ten fundament naszej wiary i kształt naszej wiary dziś, księże biskupie. Także to było takie, no, dla nas, myślę, bardzo ważne, bardzo mocne. Nie sposób było sobie tego nie uświadomić, tego nie zobaczyć. I też myślę, że to, że my spotkaliśmy się po 50 latach, to jest jakimś takim udokumentowaniem tego, że kiedyś byliśmy wspólnotą i że my cały czas jesteśmy wspólnotą. I że, no właśnie, fizycznie zmieniliśmy się. Różne towarzyszyły nam w przeciągu tych 50 lat koleje losu. Rodziny, jedni założyli rodziny, inni nie, różne zawody. To, co wspólne, to, co pozostało, to, co jest, co towarzyszy wszystkim nam, to wiara nasza. To jest ta osnowa naszego życia, która cały czas jest, towarzyszy, jest w nas i to chyba takie było bardzo ważne. Właśnie to, że my jesteśmy w telewizji trwamy w wierze, co zawdzięczamy rodzicom i katechetom, prawda? Trwamy cały czas w wierze. I to, że ta wiara kiedyś dokonywała się w pewnej wspólnocie, i nasze spotkanie po 50 latach też było wyrazem pewnej wspólnotowości, bo to się dokonało w społeczności pewnej. Także tutaj ten wymiar życia społecznego, religijnego jest chyba też taki bardzo istotny. Także tak to odbieramy. To nasze spotkanie po tylu latach nie było wyrazem jakiejś dewocji, prawda? Tylko ono było, płynęło z potrzeby serca i było takim dla nas chyba i dla innych daniem świadectwa tego, że wiara trwa w nas i że ta wspólnotowość życia religijnego, te relacje, więzy społeczne, one są bardzo silne i jest potrzeba manifestowania właśnie tego życia wspólnotowego i życia w społeczności.
Chcemy bardzo otwarcie powiedzieć, że dzięki Jezusowi,
dzięki
tego,
Jezusowi,
którego
tak,
jako 50 lat temu, jako dzieci przyjęli się do waszych serc. Czy pozwolicie Państwo, że i księże biskupie, że odbiorę, może telefon mamy słuchać, potem pan inżynier na pewno to się z radością podzieli. Bardzo prosimy, odbieramy telefon.
Szczęść Boże wszystkim w studiu.
Szczęść Boże.
To się do nas dozwoli. Ekscelencjo, księże biskupie, drogi ojcze Zdzisławie i szanowni państwo, dzwoni słuchaczka, która się podzieli w krótkich słowach, jak potrafi, która była u pierwszej komunii w roku 1931.
Niesamowicie. Piękne. Jak nasza kochana, droga słuchaczka ma na imię?
Weronika z południowej Polski dzwoni.
Witamy serdecznie.
Kochani państwo, to było tak dawno, a ja pamiętam biel swojej sukienki i to wszystko, co się działo i porównuję sobie często tamte czasy z dzisiejszymi uroczystościami. Moja pierwsza komunia była w parafii, do której należało 8 wiosek, więc dzieci było dużo. Były białe sukienki, ale były i czerwone sukienki, bo rodzice nie mieli pieniędzy kupić. I ja pamiętam swoją białą sukienkę, a buciki gumowe, półbuciki, bo były tanie. Była uroczystość w tygodniu. W maju było już ciepło. Uroczystość, jak na te czasy, była, no, wzniosła i bardzo dzieci przeżywały to. Może głębiej duchowo jak teraz, ale nie było nadziei na przyjęcie, na prezenty. W powrotnej drodze mama kupiła dla mnie, to pamiętam, co dla mnie kupiła, w żydowskim sklepiku obważanek, żebym mogła zjeść koleżanką, która była sierotą. Była właśnie w czerwonej sukience, nie miała białej. 5 kilometrów na piechotę, tam w jedną i w drugą stronę wracaliśmy. Przyszło się do domu i dzień jak dzień zwykły, nie było uroczystości. Szanowni Państwo, lata mijały, straszne lata wojny, po wojnie. Przyszedł czas, że szły już moje dzieci do pierwszej komunii. Już była różnica od mojej komunii. Nawet wspominałam dzieciom i opowiadałam krótko. No jeszcze wtedy mogły przyjąć. Ale potem szły wnuki, ale już kiedy prawnuki poszły, to już porównać nie można. Pod każdym względem. Jedno jest tylko to samo. Jeden jest Pan Jezus, ta sama hostia biała i ten nastrój. Dziecko, mama mówiła, Pan Jezus przychodzi do ciebie, przywitaj go, tak serdecznie go przywitaj, bo on jest u ciebie, w twoim sercu jest. To pamiętam. I może takie same dzisiaj słowa dzieci słyszą od swoich mamusiów. A wszystko inne jest niepodobne do tamtego. Dzisiaj już coś nadmienię. W tej parafii, tych 8 wiosek, tylko w jednej nie ma kościoła. A tak we wszystkich są kościoły na miejscu. Piękne, wiejskie kościółki. Jakaż to jest różnica, jak, no, nawet nie wymyślę słowa, ja tego, do czego porównać. I ja słuchając dzisiaj zapowiedzi, wczoraj i dzisiaj, że będzie takie, pomyślałam sobie, jeżeli się da do połączyć, to ja przypomnę swoją komunię świętą. Jaka to jest różnica do porównania i do zastanowienia się i do zamyślenia się, jak świat się zmienia w warunkach fizycznych, materialnych. Jedno, jak powiedziałam, nie zmienia się ta biała hostia i Jezus Chrystus i pierwsza komunia święta.
Pani Weroniko, bardzo Pani dziękujemy za to osobiste przypomnienie. I rzeczywiście widać, że Pani ma bardzo dobrą pamięć, ale też bardzo, myślę, piękne, że to, co nas łączy dzisiaj i wszystkie, nawet jeżeli się ta uroczystość w obchodach zmieniła, to jednak ta biała hostia jest taka sama. Ten Pan Jezus ukryty pod postacią chleba. Bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. A teraz zwracam się do Pana inżyniera, żeby właśnie...
Nasze spotkanie po latach było bardzo niezwykłe. Okazało się, że więzy między nami są bardzo silne i że mamy wobec siebie bardzo dużo życzliwości. Każdy z nas przeszedł jakieś koleje swojego życia, mamy jakieś historie, bagaż, mamy różne zawody, mieszkamy w różnych krajach. Także niektórzy wykonują dalej zawód muzyka, niektórzy zmienili, że tak powiem, swoje zainteresowania i są lekarzami, inżynierami, informatykami. Także nasze spotkanie było bardzo takie rodzinne, jak tutaj już koleżanka wcześniej wspomniała, i składało się w takich dwóch etapów, które były związane z naszymi miejscami sprzed lat, przewidując, że pierwszy dzień naszego spotkania dotyczył przeżyć duchowych, czyli spotkaliśmy się 12 maja na mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Eliasza i tam gdzie przyjęliśmy po raz pierwszy Pana Jezusa. I była
wiesz,
to...
Może wejdę słowo, bo lekcję religii mieliśmy na ulicy Zielonej w kościele pod wezwaniem świętego Józefata, prawda? Natomiast okazało się, że ten kościółek jest za mały, żeby pomieścić dzieci pierwszokomunijne, rodziców, rodziny. Stąd mamy wymyśliły większy kościół, prawda? Zresztą kościół, który nie był parafią, tylko to był zakonny kościół, prawda? Ale też służył, prawda? To też takie, myślę, jest tutaj bardzo cenne. Także chcieliśmy powielić i właśnie pierwszy dzień związać z przypomnieniem tamtego miejsca. I tam też te uroczystości pierwszego dnia miały miejsce.
Oni fratrzy udzielili gościnności.
Udzielili gościnności, prawda? Tak.
Ten pierwszy msza święta była z udziałem naszego katechety, księdza biskupa Karpińskiego i katechety z liceum muzycznego, księdza prałata Czesława Przecha.
Ksiądz biskup nie mógł dojechać na
ten biskup
pierwszy
nie mógł
dzień. Na ten
dojechać.
Pierwszy dzień, tak.
Tak. Po mszy świętej odbyło się spotkanie w ścisłym gronie, czyli wszystkich uczniów, jubilatów, tak, w domu rekolekcyjnym na Podwalu, gdzie do wieczora żeśmy wymieniali wszystkie swoje informacje i
cieszyliśmy
się po prostu nas swoją obecnością i że możemy spotkać się po tylu latach, porozmawiać, zamienić parę zdań, coś dowiedzieć się nowego o sobie. Drugi dzień, 13 maja, spotkaliśmy się na Sumie w archikatedrze lubelskiej, gdzie już teraz dwaj nasi pierwszokomunijni
katechecie,
nasi biskupi, tak, sprawowali Eucharystię. Komunię Świętą przyjęliśmy pod dwiema postaciami i każdy z nas otrzymał specjalne, indywidualne błogosławieństwo na dalsze nasze życie chrześcijańskie.
Złożenie rąk na głowę.
Te błogosławieństwo udzielone zostało przez naszych katechetów przez nałożenie rąk na nasze głowy. Była to podniosła uroczystość i otrzymaliśmy również pamiątkowy obrazek,
tak,
na pamiątkę i na zakończenie został odczytany akt ponownego zawierzenia Matce
Myślę, że
Bożej.
Go mogę odczytać dobrze, bo to taki piękny był akt zawierzenia.
Bardzo dobrze, ale w międzyczasie może też naszych techników poprosimy, może jeszcze raz księdza biskupa,
tak, bo...
Ryszarda, gdyby się udało z księdzem biskupem Ryszardem Karpińskim połączyć, jak on przeżył też, bo myślę, że dla niego to było też ogromnie wzruszająca uroczystość, a dla państwa myślę szczególnie to błogosławieństwo,
tak,
tak jak zrozumiałem, bardzo indywidualne.
Tak,
bardzo prosimy, jaka to była modlitwa
zawierzenia. A to przeczytać,
zawierzenia.
Tak? Więc akt ponownego zawierzenia Matce Bożej wychowanków z Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Matko Najświętsza, Królowo Polski, Pani Nasza Płacząca. Może wielu radiosłuchaczy i telewizji tak trwam, nie wiedzą o naszej Matce Bożej Płaczącej.
W lubelskiej
archikatedrze.
1949 roku.
Tak.
Już nieraz
płakała Matka Boża Płacząca i stąd tam było to nasze zawierzenie kiedyś i teraz był akt ponownego zawierzenia. Przed 50 laty, w czasie Wielkiej Nowenny, po przyjęciu pierwszej Komunii Świętej, modliliśmy się tutaj przed Twoim obrazem. Jako dzieci z Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej, znajdującej się wówczas na krakowskim przedmieściu, a więc na terenie parafii katedralnej, dziękowaliśmy za obdarowanie nas ciałem i krwią pańską. Równocześnie prosiliśmy, abyś była naszą przewodniczką po drogach naszego życia i strzegła nas od złego. Dziś, w 95. rocznicę Twoich objawień w Fatimie, 31. rocznicę zamachu na naszego wielkiego rodaka, błogosławionego Jana Pawła II, stajemy ponownie przed Tobą, aby ponowić naszą dziecięcą wiarę i ufność w Twoją pomoc. Najlepsza Matko, otaczaj nas nadal płaszczem swojej opieki i posługuj się nami, tak jak kiedyś posługiwałaś się naszymi rodzicami i katechetami w budowaniu Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Także taki akt ponownego zawierzenia, też bardzo wzruszający dla nas.
Ciekawe, kto jest autorem, bo myślę, że jest...
Tak, jest autor, jest nasz katecheta, ksiądz biskup Karpiński.
Dlatego księże biskupie Ryszardzie, wiemy, że już jest połączenie. Powtórnie prosimy o właśnie podzielenie się tymi wrażeniami z tego jubileuszu i też myślę, ksiądz biskup w tej chwili śledzi te nasze rozmowy niedokończone i pewnie serce troszeczkę szybciej bije, prawda?
Tak, na pewno śledzę. Jedno słowo uzupełnienia co do zaangażowania rodziców. Oprócz spotkań z dziećmi oczywiście usiłowałem robić od czasu do czasu, niekoniecznie związane z okresem w szkole, wywiadówki, na które zapraszałem rodziców i zapraszałem kogoś z profesorów czy z świeckich jakichś ludzi, żeby wygłosili jakąś prelekcję czy konferencję do tych rodziców, ale też prosiłem, nie mogąc sam czy nie chcąc zachodzić do szkoły, prosiłem rodziców, żeby ktoś na ochotnika się zgłosił, kto będzie takim łącznikiem i ewentualnie, gdy zajdzie zmiana planu w szkole i lekcji, w związku z tym także i lekcji religii, czy będzie jakieś inne od, z mojej strony ważne ogłoszenie. I proszę sobie wyobrazić, że z każdej klasy zgłosiła się jakaś osoba i w tym było dwie panie zaangażowane na uniwersytecie i to tym UMCS-ie, że nie bały się, jak trzeba było, to zaszły do szkoły i na przerwie w klasie, słuchajcie, dzieci, ksiądz prosi, żeby wam przypomnieć o takiej, takiej sprawie. I jestem tym rodzicom bardzo wdzięczny i serdecznie ich pozdrawiam, bo niektóre osoby jeszcze żyją. W każdym razie to uzupełnienie. Co do samej rocznicy. Bezpośrednio taką inspiracją to była obecna w studio pani Basia, która prosiła mnie o listę. Pomyślałem sobie, skoro ona jest zatrudniona w Instytucie Pedagogiki, to może warto by było spotkać się po latach i pomyśleć, czy podzielić się wrażeniami, jak to przeżycie pierwszej komunii wpłynęło na dalsze nasze życie. Myśleliśmy początkowo nawet o zrobieniu jakiejś ankiety, ale ta myśl upadła. Przeraziła myśl, że spotykamy się, tak jak już było w studium powiedziane, po prostu jako starzy znajomi, jak spotykamy się, jak w rodzinie, żebyśmy mogli się mniej formalnie podzielić tym wszystkim, co do tej pory przeżywaliśmy. Dla mnie osobiście jakąś wielką, wydaje mi się, nagrodą za tą odrobinę czasu, którą poświęciłem, bo trzeba było poświęcić na te spotkania. Mieliśmy 4 spotkań przygotowawczych nieco czasu. Było to, że jeden z uczestników dziękował publicznie przy wszystkich za to, że ksiądz zachęca nas nie tylko do odprawiania pierwszych piątków miesiąca raz w roku, ale przez całe życie, że pierwszy piątek miesiąca był jakimś takim dniem mobilizacji duchowej. I to mnie zawsze stawiało na prostej drodze z Chrystusem. Tak powiedział ów człowiek, może troszkę niedosłownie powtarzam go, ale to chciał powiedzieć i to publicznie wobec całej klasy i dorosłych osób powiedział. Cieszę się, że to spotkanie się zrealizowało. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować, przynajmniej w mniejszym wymiarze, jeśli chodzi o te osoby, które są blisko, mieszkają w Lublinie, ale może wymyślimy jakąś specjalną datę, że zaprosimy także i tych, co mieszkają dalej, bo ci, którzy przyjechali z daleka, mam na myśli tych z Niemiec czy z Austrii, też byli bardzo zadowoleni, a ci, którzy nie mogli przyjechać, dowiedzieli się później, to bardzo żałowali, że nie byli jakoś wcześniej doinformowani, czyli że w tym roku akurat nie mogli. Wszystkich pozdrawiam i będziemy czekać na adresy od tych, którzy jeszcze się nie ujawnili, co się z nimi dzieje. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za to dzielenie się z nami, też za takie piękne świadectwo i też to zaangażowanie się jako pasterza w organizację, we wspólną organizację tego jubileuszowego spotkania. księże biskupie, zwracam się do księdza biskupa Stanisławie. Wiem, że w części radiowej ksiądz biskup będzie raczej sam. Będziemy ten temat dalej poruszać, ale myślę, wykorzystując też obecność naszych gości, ja chciałem, już nie ma czasu tak za bardzo, ale te pytanie, które koniecznie chciałem postawić tak na zakończenie, bo dzisiaj są różne prądy, dyskusje nawet i spóźnione, bo to już w Europie Zachodniej w latach 70. było. Tym momentem, który przygotowuje do radosnego spotkania z Jezusem w Eucharystii, to jest sakrament pojednania, spowiedź. I pytanie, które, czy szczególnie to może, czy spowiedź rzeczywiście was stresowała wówczas i jak dzisiaj? Tu pani doktor jest też i pedagogiem, pan Wojciech jest inżynierem, ale myślę, wasze doświadczenie, czy pamiętacie waszą pierwszą spowiedź? Czy ona rzeczywiście była dla was stresem?
Przyznam się szczerze, że nie pamiętam pierwszej spowiedzi, ale to znaczy, że ona nie była stresem. Ona jakoś wkomponowała się po prostu w to, co było naturalne, to w lekcje religii, w te przygotowania do pierwszej komunii. No, dla nas to było naturalne po prostu. Myśmy nasiąkali tym wiarą naszych rodziców, w domu i to nie było coś, co jakoś odbiegało od takiej naturalności. Także tutaj nie było jakiejś tym ani sztuczności, ani stresu. No przynajmniej moja pamięć tego tak nie zanotowała. Także tutaj, jeśli ta pierwsza spowiedź jest elementem towarzyszącym i jakoś wkomponowującym się w całość działań, które podejmują rodzice, katecheci, jest atmosfera życzliwości, miłości, to nie ma czegoś takiego jak stres.
Panie Wojciech.
Pamiętam pierwszą spowiedź świętą jako bardzo spokojną rozmowę.
No właśnie, kolega pamięta.
Rozmowę. Wiadomo, że należało przygotować się w pewien sposób do tego sakramentu pierwszej spowiedzi, ale dla mnie nie było to stresujące. Może dlatego, że w domu byłem przygotowywany również, no ale tutaj wydaje mi się, że dużą rolę nasz ksiądz katecheta, czyli w osobie księdza biskupa Karpińskiego, duże znaczenie i dużą rolę odgrywał. Raczej nas uspokajał i jego dobre przygotowanie spowodowało, że ja tak odczułam, że nie było to stresujące.
No, że ja jeszcze coś powiem, bo to, co mnie się najbardziej zapamiętało, to uśmiech naszego katechety, za którym bardzo gorąco dziękuję, który mi towarzyszył zawsze. I taki pewnie był dla nas wtedy. Życzliwie, uśmiechający się, ciepły. Podobnie bardzo mocno zapamiętam głos naszego drugiego katechety. I teraz, ile ktoś słyszy na antenie Radio Maryja, a często słychać głos naszego księdza biskupa, jest to głos taki bardzo miły mojemu sercu. Gdzieś głęboko zapisał się ten głos, a to świadczy o tym, że ten kontakt był bardzo serdeczny i bardzo ciepły. Także takie wspomnienia. Czyli ogromna rola katechetów. Rzeczywiście, myśmy mieli szczęście mieć wspaniałych katechetów.
I tego wspaniałego katechetę, księdza biskupa Stanisława, poprosimy już o konkluzję, bo czas niestety już nieubłaganie.
Jeszcze mogę jedno ostatnie zdanie, ponieważ chcieliśmy wykorzystać tą sytuację i gorąco zaapelować do tych, których nie odnaleźliśmy, bo są tacy. I mamy taką, no, ogromnie ich pozdrawiamy i mamy taką prośbę, by zgłaszali się do nas. Może podam adres e-mailowy. Upoważniona jestem do podania adresu e-mailowego księdza biskupa Karpińskiego. To jest r.karpiński@kuria.lublin.pl. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich. No szczególnie naszego katechetę, naszych jubilatów, tych, których nie odnaleźliśmy i liczymy na to, że zgłoszą się do nas właśnie ci ostatni.
Pierwsza Komunia Święta nie jest ani jakimś nadzwyczajnym progiem, które dziecko musi przeskoczyć wbrew swoich, nazwijmy to, radosnych dni. ani też nie jest przypadkowym jakimś spotkaniem, jeżeli jest dobrze przygotowane, tak jak to było w rodzinach i na spotkaniach z księdzem biskupem Ryszardem. Spowiedź, słusznie pani Basia mówi, przecież to było wkomponowane w normalne spotkania. Dzieci są wolne od tych wszystkich pomysłów, które dzisiaj sztucznie narzuca się nam, chociażby właśnie słowo stres i wszelkiego rodzaju inne psychiczne ograniczenia. Dziecko wie, że coś dobrze, coś źle zrobiło. Ma odwagę pójść do rodziców, do swojego katechety, a przede wszystkim ma odwagę iść do Pana Boga. Jest to cudowna wolność, z której można korzystać, gdy się jest blisko Jezusa.
Bardzo dziękujemy. Pragnę przypomnieć naszym widzom, że dzisiaj rozmowy niedokończone. Pierwsza Komunia Święta, 50 lat po tym wielkim przeżyciu. Naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pani doktor Barbara Kiereś i pan inżynier Wojciech Pawelec. Bardzo dziękujemy za udział w tej audycji, a państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.